Dzień dobry Państwu. Przepraszam za to skandaliczne spóźnienie, ale myślę, że zmieściłem się w studenckim kwadransie, więc postaram się dzisiaj mówić trochę krócej, mniej dygresyjnie, ale za to konkretnie o dwóch filmach, które Państwo zobaczą. W filmie, który jest absolutną klasyką nie tylko kina postmodernistycznego, ale kina popularnego w ogóle, mianowicie Batmanie Tima Burtona, pierwszym z serii Batmanów bartonowskich, też pierwszym, który zmienił w ogóle podejście do filmowców, do takiego gatunku, jakim jest kino superbohaterskie. Kolejna modyfikacja, taka bardzo istotna, to był dopiero Mroczny Rycerz, który powstał paręnaście dobrych lat później. Natomiast drugi film, znaczy pierwszy, który poleci w kolejności, to Cztery pokoje. Cztery pokoje, które są dla mojego pokolenia były filmem jeszcze dość znanym, istotnym, ponieważ nazwisko Quentina Tarantino elektryzowało wtedy wszystkich po premierze Pulp Fiction. Natomiast sam film dzisiaj wydaje się już być takim trochę zapomnianym z uwagi na to, że jest też dziełem kilku twórców. Tarantinowski film nie wyróżnia się tam najbardziej. A kolejna rzecz, chciałbym pokazać zresztą, że samo Pulp Fiction i jego sukces bardzo zaszkodziło Czterem pokojom. Nie wiem, jaki będzie Państwa odbiór tego filmu. On miał bardzo złe recenzje. Popatrzyłem sobie jeszcze dzisiaj rano, 14% pozytywnych na Rotten Tomatoes.com. Niemniej jednak, jeżeli Państwo zacisną pięści, zęby i przebolają te dwie pierwsze nowelki, to potem czeka nas już tylko dużo dobra w finale, w dwóch ostatnich. Poczekamy może na prezentację jeszcze chwilkę. Zaczniemy od Czterech pokoi. To film z 1996 roku. Film, no właśnie chciałem już mieć prezentację. Czy mamy już prezentację? Żebym mógł się do tego nie odwołać. Nie widzę panów. Ja może teraz opowiem jakiś dowcip. Przyznam szczerze, że ten wybór jest dość dobry, bo myślę, że Państwo, jak tutaj siedzicie, pewno w dużej mierze kojarzą doskonałą część filmografii Quentina Tarantino. Nie wszyscy z Państwa pewno widzieli te filmy w kinie. Ja sam nie miałem na przykład okazji zobaczenia w kinie Rezerwowych psów, Wściekłych psów. Mam nadzieję, że ten moment w końcu nastąpi. Być może tutaj w kinie Nowe Horyzonty. Natomiast Cztery pokoje jest tym z filmów, który nie wraca właśnie. Nie wraca w jakichś nockach tarantinowskich. Nie wraca tak jak Pulp Fiction. Dwukrotnie po 1994 roku powracający na polskie ekrany. To bardzo ciekawe, że często dystrybutorzy tacy jak Vivarto czy Aurora Films wpuszczają z powrotem na polskie ekrany jakieś klasyki, ale takie żelazne filmy, jak na przykład Czas Apokalipsy czy kino Federico Felliniego. Chyba tylko dwa filmy miały po 1989 roku właśnie taką podwójną premierę. To było Pulp Fiction, grane nawet trzykrotnie i tu mniej znany tytuł, ale równie ciekawy, Rok Diabła Petra Zelenki, który też na przestrzeni trzech lat w polskich kinach pojawił się dystrybuowany przez dwóch niezależnych od siebie różnych dystrybutorów. Jednym z tych dystrybutorów był zresztą Przemysław Wojcieszek, dzisiaj znany, nie do końca lubiany, ale znany reżyser. Trochę John Cage. Kilka minut ciszy.
Dobrze. To będziesz prosił o kolejny
tak.
slajd.
Tak, będę pokazywał.
Ja będę
O, napięcie rośnie. Coś się zaraz powinno ukazać naszym oczom. O, przy okazji mamy reklamę Czechosłowackiej Nowej Fali. Wspaniały przegląd, który współorganizuje z kolei w Warszawie. Bardzo Państwu polecam. O, jesteśmy. Dobrze. Więc to jest taki slajd ogólny. Możemy przejść do następnego. Jeżeli mówimy o postmodernizmie w kinie na podstawie dwóch filmów, to warto sobie powiedzieć w ogóle, czym jest sam postmodernizm rozumiany jakby w kontekście filmowym. To jest takie pojęcie, które jest bardzo dyskusyjne. Jak Państwo sobie prześledzą, jakie mamy rozmaite próby wyjaśnienia, to boje o to toczą się już od dawna i nawet w takiej książce prekursorskiej na polskim rynku filmoznawczym z roku 95, Panorama kina najnowszego, już tam autorzy, to była chyba Barbara Kosecka i Anita Piotrowska, autorki, właśnie kłócą się o to i zauważają, że pojęcie jest niezwykle sporne, pojemne i bardzo ciężko jest przyporządkować tutaj jakąś jedną tezę do niego. Według tego, co my tutaj mamy, możemy iść dalej. Pamiętajmy o tym, że postmodernistyczny film to po prostu taki, na potrzeby tego krótkiego wykładu, który charakteryzuje się wysokim stopniem metaświadomości twórczej i odwołuje się najchętniej do standardowych przedstawień wizualnych, innych filmów, komiksów, reklamy, wideoklipów. Czyli przede wszystkim jest to takie metakino, kino, które odwołuje się do samego kina. Tutaj Państwu się już może zaświecić latarka, no ale przecież mieliśmy nową falę, mieliśmy lata 60. Takie coś jak nawiązanie do innych filmów pojawiało się już wcześniej. Owszem, tak, ale nigdy w takim stopniu, w jakim rozwinęło się to w latach 80. z filmami takich twórców jak Luc Besson, jak właśnie Tim Burton. Pokażę zresztą dzisiaj Państwu króciutki, raptem 5-minutowy film Bartona Vincent, który jest w całości polepiony z cytatów filmowych. Przejdźmy do następnego slajdu i będzie to już powoli opowieść o czterech pokojach filmu, który powstał z inicjatywy Aleksandra Rockwella, a jest kompilacją czterech nowel czwórki twórców, którzy mieli bardzo ważny epizod na festiwalu Sundance w 92 roku. Idźmy kawałek dalej. Rozpoznają Państwo z pewnością wszystkich aktorów. Tutaj mamy Madonnę, mamy Marisę Tomei, jest oczywiście Tim Roth w roli głównej, Antonio Banderas, fantastycznej komediowej roli. I tak, Wspomniałem tutaj o tym, że idea wyszła od Aleksandra Kuela, który stwierdził, że rzeczywiście lata 90. i festiwal Sundance stworzył jakby takie nowe pokolenie twórców, których łączy coś szczególnego. Jeżeli dla lat 70. na przykład to byli tacy twórcy jak George Lucas czy Francis Ford Coppola i Martin Scorsese, których łączyła jakaś wspólna idea, idea twórcza, zmienianie tego kina po przełomie obyczajowym, jakim był 68 rok, modernizowanie go. Tak dla tej ekipy było to, mamy tutaj Class of 1992, Tarantino, Anders, Rockwell i uwaga, tutaj Linklater się pojawia, ponieważ początkowo film miał się nazywać Pięć pokoi, ale Richard Linklater, znany z pewnością Państwu, twórca również kina niezależnego, odpowiedzialny za takie filmy jak Slacker, jak Uczniowska balanga, nienawidzę tego tłumaczenia, ale to jest Dazed and Confused oczywiście z 93 roku. Linklater tutaj wcześniej wyczuł, że ten projekt może nie do końca będzie udany i dał po prostu nogę. I w jego miejsce, zaproszono w ogóle wcześniej Rudy Geza, który co prawda nie pokazywał swojego filmu w 92 roku w Sundance, ale w 93 to był El Mariachi, jego debiut. No i uznano go tutaj jako taką specjalną gwiazdę zaproszoną właśnie do owego projektu. Zresztą już wtedy przyjaźnił się z Tarantino, który miał się stać takim oczkiem w głowie braci Weinstein. Przejdźmy dalej. Będą zresztą dwa slajdy, które nie wiem, czy tam Państwo z tyłu widzą, ale o właśnie. Wspomnieliśmy tutaj o Rudy Gezie jako honorowym członku. Linklater opuszcza to. Idźmy dalej i projekt zaczyna przybierać jakiś konkretniejszy wymiar w momencie, kiedy mamy maj 94 roku. Pulp Fiction w konkursie głównym w Cannes i tam wygrywa bezapelacyjnie, pokonuje między innymi jeden z trzech kolorów, czerwony był wtedy Kiesiowskiego, typowany przez bardzo wielu krytyków do głównej nagrody i było to ogromne zaskoczenie, ponieważ po Złotej Palmie dla Davida Lyncha za Dzikość Serca w 90 roku, to był kolejny właśnie taki triumf kina postmodernistycznego na najważniejszej imprezie filmowej na świecie. Ale dlaczego Złota Palma dla Pulp Fiction jest początkiem kłopotów z produkcją Czterech Pokoi? Otóż dlatego, że film był, jak wspomniałem wcześniej, ideą Rockwella. On też napisał taki pierwszy treatment, zaprosił znajomych reżyserów do produkcji, no ale całą produkcją mieli się zająć szefowie firmy Miramax, czyli właśnie Bob i Harvey Weinstein. I w momencie, kiedy Tarantino dostaje palmę za Pulp Fiction, to oni czynią go jakby takim głównodowodzącym projektu. I co ważne, twórcy mają jeszcze niedokończone scenariusze. One są dopiero na etapie pierwszych draftów, ale bracia Weinstein decydują, że już film ma w tym momencie trafiać do produkcji, kręcimy raz, dwa i to spowodowało ogromną złość oczywiście, przede wszystkim Alison Anders, która jest ogromnie krytykowana za tą nowelę, którą zaraz Państwo zobaczą, i która była ogromnie niezadowolona z samego scenariusza i z efektu końcowego, a także z tego, co de facto zrobili z tego właśnie bracia Weinstein. Bez jej zgody pocięli, pochlastali cały film. Idźmy dalej. Film początkowo w ogóle miał trwać 2 godziny 40 minut i to był taki metraż dość spory jak na film kinowy amerykański, ale z drugiej strony jak na kino niezależne to nie było jakoś szczególnie wiele. Początkowo Cztery pokoje miały kosztować $1 milion, to oczywiście bardzo niewiele, ale te koszty się rozrosły do 4 milionów. Bracia Weinstein, kiedy zobaczyli, że jest ta Złota Palma, stwierdzili, no to w tym momencie mamy już szansę na zrobienie czegoś większego. W filmie miały nie występować żadne gwiazdy absolutnie, natomiast zatrudniono Madonnę, zatrudniono też Bruce'a Willisa, który zresztą nie pojawi się w napisach, o tym jeszcze więcej powiem. No i właśnie największy kłopot był z samym Tarantino, którego tutaj Państwo widzą na zdjęciu. Jest to kat z filmu. Jego nowela, która zamyka cztery pokoje, można uznać po tym, co ja teraz Państwu powiem właśnie, za rodzaj takiej autoparodii. Autoparodii samego siebie. Tarantino po otrzymaniu laurów w Cannes, a także Oscara za scenariusz, nominacji do kilku innych nagród, w tym także do Oscara za reżyserię Pulp Fiction, z dnia na dzień stał się takim nazwiskiem numer jeden w kinie amerykańskim. No i także stał się gwiazdą, obleganą absolutnie przez media. Był traktowany po prostu jak gwiazdor numer jeden, mimo że w tych swoich filmach oczywiście pojawiał się raczej w takich rolach bardziej epizodycznych. Państwo pamiętają na przykład epizod w Pulp Fiction. Tutaj z kolei w swojej nowelce obsadza się w głównej roli i gra aktora właśnie. Gra aktora hollywoodzkiego, który robi jakąś dziwną imprezę. Nie będę tutaj zdradzał już fabuły. Natomiast właśnie kimś takim zaczął się wtedy czuć Tarantino i też można to zanalizować w kontekście pozostałych nowelek, które są skromniejsze, które są bardziej wyważone. Mogą Państwo powiedzieć, że Tarantino jest tutaj taki megalomański, ale z drugiej strony można właśnie to odczytać jako rodzaj takiej autoironii, po prostu pastiszowania samego siebie, tego wizerunku, który raptem przez kilka miesięcy został wykreowany przez media i samego Tarantino, który oczywiście jest takim człowiekiem, który doskonale wie, jak swoim wizerunkiem moderować. Bardzo duża garść informacji o tym, jak wyglądała produkcja Czterech Pokoi i nie tylko zresztą, w ogóle wszystkich najważniejszych filmów niezależnych z przełomu lat 80., 90. znajdą Państwo w tej książce, którą właśnie tutaj wrzuciłem na zachętę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, czyli Down and Dirty Pictures, Myra Max Sundance and the Rise of Independent Film Petera Beskala. Znakomita pozycja, w której znajdą Państwo ciąg takich anegdot o tym, jak doszło do największych właśnie spięć na planie i podczas produkcji Czterech Pokoi. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście jest to absolutna kopalnia wiedzy na temat tego właśnie, jak budował się rynek kina niezależnego po 89 roku, ale ten 89 rok nie jest ważny w tym kinie oczywiście tak jak dla nas, dla historii, tylko chodzi tam o premierę filmu Seks, kłamstwa i kasety wideo. Festiwal Sundance jest dość starą imprezą, ale dopiero po tym, co się stało właśnie w momencie, kiedy festiwal wygrywa Steven Soderbergh ze swoim debiutem, to o tym festiwalu zaczęło być głośno i tam zaczęły spływać filmy z całego świata. Też z uwagi na to, że Seks, kłamstwa i kasety wideo były takim no, niesamowitym sukcesem artystycznym i komercyjnym kina niezależnego właśnie. Więc wszystko to, co potem nastąpiło, był to właśnie efekt ten soderbergowski, efekt filmu Seks, kłamstwa i kasety wideo. Idźmy dalej. A właśnie, jeżeli mówimy o postmodernizmie w kinie, to spróbujmy wyłowić przynajmniej, jak możemy się dopatrywać tutaj tych elementów w czterech pokojach. Przede wszystkim są to cztery zupełnie różne filmy, różne opowieści, które łączą się w paru różnych momentach tematycznie. Jeżeli Państwo lubią takie zabawy strukturalne, zabawy z narracją filmową, to można tutaj zobaczyć sobie, gdzie w której nowelce jest nawiązanie do poprzedniej. Jak ja się starałem tym bawić, to wydaje mi się, że tylko nowela Rodriguez'a, najlepsza zresztą bezapelacyjnie ze wszystkich czterech, jest absolutnie wyabstrahowana z tej całej historii. Natomiast wszystkie inne łączą takie poszczególne małe elemenciki. Dla tych z Państwa, którzy właśnie lubią sobie takie rzeczy punktować, można sobie tak rozpisać na przykład Pulp Fiction, prawda? Jak ten film jest od strony narracyjnej skonstruowany, jak łączą się te historie, dlaczego jedna następuje po drugiej, dlaczego Vincent Vega ginie, a potem się pojawia. Tutaj trochę takich kruczków narracyjnych też będzie, więc jest to oczywiście jakiegoś rodzaju ironia twórcza. Ciężka do wykreowania, jeżeli mamy czterech reżyserów, ale jednak tutaj w dużym stopniu udana i dystans do opowiadanej historii, które są nieodłączne dla filmu postmodernistycznego, bez względu na to, czy twórca będzie tutaj jakoś tak bardzo bliski, czy historia będzie mu bardzo bliska, jak zawsze jest w przypadku Bartona, o którym za chwilę, czy też będzie to po prostu jakaś opowiastka niewiele związana z samym autorem. Wreszcie gatunkowy miszmasz, o co tutaj chodzi. W kinie postmodernistycznym, kino postmodernistyczne w ogóle nie traktuje poważnie gatunku samego w sobie. Dzisiaj w ogóle można mówić o jakimś odrodzeniu z powrotem gatunku filmowego. W kinach oglądamy musicale filmowe, pojawiają się westerny. Nie zawsze są to oczywiście twarde gatunki. Dzisiaj już praktycznie tego nie ma, ale właśnie lata 80. i potem lata 90. Zrobiły, mówiąc kolokwialnie, prawdziwy bajzel w gatunkach filmowych. Jeżeli mielibyśmy nazwać Cztery pokoje jakimś konkretnym gatunkiem, to powiedzielibyśmy, że jest to po prostu komedia. Ale jest to oczywiście komedia czarna. Jest to komedia, która ma sporo przemocy i sama komedia jako komedia, ciężko powiedzieć, czym jest w ogóle komedia, prawda? Co to jest za gatunek? To jest bardziej taki metagatunek, prawda? Jakiś rodzaj. A jeżeli chodzi o gatunkowość komedii samej, to mamy tutaj wiele różnych odcieni tej komedii. Mamy na przykład screwball komedii, czyli taką szaloną komedię opartą na wzorcach z lat 40. Mamy tutaj elementy slapstickowe. Mamy wreszcie taką komedię właśnie, którą kojarzylibyśmy bardziej z samym Tarantino, czyli opartą po prostu na dialogu. Mamy też czarny humor, bo jest w filmie trochę przemocy, więc to wszystko składa się na to, że nie mamy tutaj jednolitości takiej gatunkowej, mamy gatunkowy miszmasz. Nawet sam fakt, że film miał być w 100% komediowy, a dwie pierwsze nowelki nie bardzo bawią, wpływa tutaj jakoś na ową właśnie postmodernę, prawda, która wyziewa z tego filmu. Pastisz, czyli właśnie też jakoś odwołanie się, zdystansowanie się do opowiadanej historii. Pastisz może się odnosić nie tylko do całej historii, ale też do poszczególnych elementów. I na przykład jak Państwo popatrzą sobie tutaj na postać graną przez Antonio Banderasa, to będzie absolutny pastisz takiego filmowego macho. Niech Państwo zwrócą tutaj uwagę na scenę, w której on całuje swoją partnerkę filmową i nogą jednocześnie zamyka windę. To jest fantastyczna scena, absolutnie coś pięknego. Pilnujmy czasu. No i oczywiście nawiązania do popkultury, do kultury filmowej, których jest tutaj bez liku. Najwięcej chyba takich explicite w noweli tarantinowskiej, która bezpośrednio odwołuje się do jednego z odcinków Alfred Hitchcock przedstawia, takiego serialu bardzo popularnego w latach 50., 60. Ale jak Państwo znają ten serial, to Państwo być może wyłapią tutaj błąd, który się pojawia w ustach bohaterów. Idźmy dalej. Jeszcze dalej. Slajd, którego nie ma. A, no właśnie, i kilka ciekawostek już finiszując. W napisach nie dostrzegą Państwo nazwiska Bruce'a Willisa. Pojawiał się on na większości plakatów, na przykład na polskim plakacie do tego filmu, a to z uwagi na to, że związki zawodowe nie zgodziły się na jego właśnie umieszczenie w napisach, ponieważ Bruce Willis zagrał w tym filmie za darmo. Po prostu uznał, że będzie to przyjacielski gest dla swojego kolegi Tarantino. Był to aktor, który w latach 90. był jednym z najbardziej opłacanych nazwisk w ogóle w kinie, nie tylko w kinie amerykańskim. W związku z tym związki zawodowe uznały, że jest to psucie rynku. Dlatego Państwo nie zobaczą tutaj Willisa w napisach. Salma Hayek pojawia się, która wystąpiła wcześniej u Rodriguez'a w Desperado, pojawia się tutaj jako tancerka w telewizorze, w programie, który oglądają dzieci w trzeciej noweli. Oczywiście Hayek tutaj antycypuje też swoją przyszłą rolę w Od zmierzchu do świtu, filmu, który Rodriguez popełnił wspólnie z Tarantino, krótko po Czterech pokojach właśnie. Ciekawostka też, rozważano początkowo do głównej roli, on został praktycznie zatrudniony, Steve Buscemi miał zagrać boja hotelowego, ale niestety zobowiązania na innych planach nie pozwoliły mu na to. No jeżeli coś jest genialne w filmie Cztery pokoje, to jest to z pewnością właśnie rola Tima Rotha, więc tutaj akurat ten wybór był doskonały. No i wreszcie słowo fakt. W ostatniej tarantinowskiej noweli pada 193 razy. Ta nowela trwa tylko 21 minut, a taka liczba 193 pojawia się bodajże w Chłopcach z Ferrainy, w filmach generalnie, które trwają grubo ponad 2 godziny, więc tutaj prawdopodobnie pobito jakiś absolutny rekord. Można by się zastanawiać, ile to słowo padało w oryginalnej noweli, która trwa 45 minut. Kończmy może powoli o Czterech pokojach i przejdźmy do filmu trochę ciekawszego, którym jest Batman Bartonowski. Film, który, myślę, że jak tutaj Państwo siedzą, wszyscy praktycznie znają, wielokrotnie prezentowany przez tak telewizję publiczną, jak i prywatną, słynny polsatowski megahit. No i film, który rzeczywiście stał się taką ikoną popkultury. Początkowo nie przypuszczano, że tak, że tyle dobrego z tego wyjdzie. Była masa protestów przeciwko temu, żeby Michael Keaton wystąpił w roli głównej, ale idźmy właśnie dalej po kolei. Najpierw trochę o samym Bartonie, ponieważ jest to postać rzeczywiście bardzo ciekawa. Jeżeli myślimy dzisiaj w ogóle o postmodernizmie, o postmoderniście filmowym, to nazwisko najczęściej się pojawia. No, obok niego jeszcze można postawić właśnie Tarantino, który jednak stara się uciekać coraz bardziej od takiej metki postmodernisty. Moglibyśmy postawić Davida Lyncha, tylko gdyby jeszcze kręcił filmy, a nie nagrywał płyty i pisał książki na przykład, ale on już właśnie odchodzi od kina, prawda? No i trzecim nazwiskiem, które się często pojawia, jeżeli myślimy o postmodernizmie, w ogóle jest Peter Greenaway, ale jest to postmodernizm na trochę innym levelu. Peter Greenaway popełnia tak samo albo więcej nawiązań do sztuki, do kultury, ale są to nawiązania mniej czytelne znacznie niż te, którymi posługuje się Barton w swoich filmach. Barton, którego ja bym mógł porównać trochę, jego twórczość mógłbym porównać do dyskografii, do kariery, nie wiem, zespołu AC/DC lub Motorhead. To znaczy jest to taki twórca, który przez całe życie kręci jeden film. Tak jak AC/DC, powiedzmy, najlepsze przeboje nagrali w latach 70., tak potem było to tylko modyfikowanie tych samych numerów na podobnych riffach, prawda, podobnej wokalizie i tak dalej. Żeby to udowodnić, chciałbym zaprezentować Państwu króciutki, raptem 5-minutowy film Bartona, Vincent. Film, który Barton zmajstrował sam za raptem kilka tysięcy dolarów w twórni disneyowskiej. ponieważ Disney miał swój oddział w Burbank, tam się wychował Barton. A może jakoś to wycentujemy jeszcze? Powiemy więcej po filmie. Ja to mogę włączyć?
Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. Living with his sister, dog, and cats, though he'd rather share a home with spiders and bats. There he could reflect on the horrors he's invented. And wander dark hallways alone and tormented. Vincent is nice when his aunt comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. So he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, are only of ghoulish crime. He likes to paint and read to pass some of the time. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. One night, while reading a gruesome tale, he read a passage that made him turn pale. Such horrible news he could not survive, for his beautiful wife had been buried alive. He dug out her grave to make sure she was dead, unaware that her grave was his mother's flower bed. His mother said...
Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział wcześniej ten film? O, są 3-4 ręczki w górze, trochę więcej. No, jak Państwo go zobaczyli raz jeszcze, to co tutaj Państwo mogą wyłapać? Jakie nawiązania? Do czego? Nie tylko te, które są takie eksplicytne, czyli że ten Edgar Allan Poe się pojawia po prostu tutaj w 104 wersie, ale co jeszcze tutaj Państwo widzą? Na przykład z filmowych takich nawiązań. Edwarda Rzucoręki, no to jest prekursor, powiedziałbym, Edwarda Rzucorękiego. To są takie pierwociny. Ale jest to też pewnie Państwo zauważyli, też dobyłem taki kadr wcześniej z Bartonem, że Vincent, bohater, jest samym Bartonem, prawda? Bardzo często jest filmowy bohater, jest jego po prostu alter ego, tak jest z Nożycorękim, tak jest z dużą ilością tych postaci kreowanych przez jego podstawowe filmowe medium, czyli Johnny'ego Deppa. Szczęśliwie dzisiaj mamy film bez Johnny'ego Deppa. Nie żebyśmy coś mieli, prawda, Johnny'ego Deppa. A niemiecki ekspresjonizm filmowy, wyłapali Państwo tutaj jakieś nawiązania, albo horrory z lat 50. czy 30. nawet. No a taka scena z tymi cieniami, nie przypominało to Państwu gabinetu doktora Caligari. Jest to absolutnie ewidentny cytat, ewidentne nawiązanie. Podobnie te sceny z pieskiem Abercrombiem biednym. To z kolei są horrory uniwersalowskie z lat 30. I wspomniałem tutaj o tym właśnie, że Barton całe życie kręci jeden film. Krótko po Vincencie zrealizował taki 30-parominutowy filmik Frankenweenie. Właśnie o piesku, który zostaje wstrzeszony do życia przez swojego właściciela. No i kilka lat temu Frankenweenie wróciło w nowej wersji na ekrany kinowe. Oczywiście dłuższej, pełnometrażowej, ale to pokazuje właśnie, że te same obsesje gdzieś siedzą w głowie Bartona od lat i nie chcą tej głowy opuszczać. Jest to właśnie taki twórca, który bardziej niż w rzeczywistości żyje w swojej głowie i w swoich wizjach. Tutaj mamy z kolei taki kadr, który wydaje mi się, że najlepiej definiuje w ogóle kino bartonowskie. Ktoś z Państwa wie, z czego to jest kadr? Edward Nożycoręki, właśnie. Jeżeli mielibyśmy określić, jak wygląda świat przedstawiony u Bartona, to zawsze są to jakieś dwie płaszczyzny, dwie przestrzeni. Jest to przestrzeń realistyczna i przestrzeń taka bardziej wyobrażona, imaginacyjna, fantastyczna. Tutaj moglibyśmy bardzo prosto sobie przeprowadzić taką linię demarkacyjną, prawda? Która by oddzielała to przedmieścia amerykańskie, spokojne domki i to wzgórze z zamczyskiem, w którym mieszka naukowiec właśnie, który skonstruował, ożywił, powołał do życia Edwarda Nożycorękiego. Tak skonstruowane światy są praktycznie we wszystkich bartonowskich filmach. Bez rozróżnienia na kino animowane czy filmy aktorskie pełnometrażowe. Ten dualizm jest praktycznie zawsze, jest też oczywiście w Batmanie, proszę Państwa, ponieważ mamy z jednej strony właśnie tą płaszczyznę realistyczną, mamy Bruce'a Wayne'a, który jest biznesmenem, filantropem, udzielającym się społecznie, a nocami właśnie mamy jego mroczny wymiar, prawda? Czyli człowieka nietoperza. Co ciekawe jest w tym filmie, w pierwszym właśnie z bartonowskich Batmanów, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jest to film po prostu o dwóch szaleńcach. Zarówno Joker, odtwarzany przez Nicholsona, jak i Batman są tutaj portretowani jako postaci, które mają po prostu problem ze swoją psychiką, mają problem z tym drugim ja. W żadnym innym z Batmanów nie było to w tak wyraźnym stopniu chyba sygnalizowane właśnie jak w tym pierwszym filmie bartonowskim. Idźmy dalej troszeczkę. Właśnie. Jak państwo orientowali się, na czym bazował Christopher Nolan, kręcąc swoje Batmany, to tam też pojawił się przede wszystkim powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera, a ten tytuł też pojawia się jako podstawowa inspiracja razem z zabójczym żartem Alana Moore'a, czyli w zasadzie dwóch najważniejszych takich dla DC Comics autorów. Sama historia w ogóle Batmana jest bardzo długa. To film, pomysł, do którego Warner Bros. Od DC Comics zakupił prawa w 80 roku. I scenariusz wędrował od ręki do ręki i tam naprawdę nieprawdopodobne pomysły były w pewnym momencie. W 84 roku chyba dostał go do swoich rąk Ivan Reitman i on wpadł na taki pomysł, że obsadzi w roli Batmana Billa Murraya, a Robin, bo jeszcze na tym etapie w pierwszym Batmanie miał grać Robin, a Robina miał grać Eddie Murphy. Więc no, można tylko żałować, że taki film nie powstał, bo byłoby to coś naprawdę ekstraordynarnego. Idźmy dalej. Właśnie, kłopoty obsadowe. Michael Keaton był największym problemem no nie dla producentów, którzy go chcieli po prostu mieć w tej roli głównej, i Bartona, który też po obsadzeniu Keatona w Soku z Żuka w roli głównej, w roli tytułowej, ufał mu w pełni. Ale właśnie po Soku z Żuka i po kilku innych tytułach z drugiej połowy lat 80. Keaton był kojarzony przez wszystkich jako aktor komediowy. To był aktor, który miał specyficzne wtedy właśnie wypracowane takie komediowe emploi i wytwórnia dostała ponad 50 tysięcy listów z protestami, żeby nie obsadzać absolutnie Michaela Keatona w roli głównej. No dzisiaj te prawie 30 lat od pierwszego Batmana i kilkanaście filmów później, prawda? Wydaje się, że jednak to był najtrafniejszy wybór obsadowy ze wszystkich, które nastąpiły później. Kłopot był też samym Nicholsonem, który zastrzegł sobie niezwykłe warunki w umowie. Zdjęcia miały być kręcone pod niego w czasie, kiedy on właśnie mógł to realizować. Oraz oczywiście zastrzegł sobie niezwykle wysokie tantiemy z box office'u. No i dobrze zrobił, ponieważ Batman krótko po swojej premierze stał się piątym najlepiej zarabiającym filmem w historii kina. Oczywiście podówczas, bo to się później zmieniało bardzo szybko w latach 90. jeszcze później, ale wówczas za raptem 40 parę milionów dolarów powstał film, który zarobił ich ponad 400. Idźmy dalej. Idźmy dalej. Tak. Przy okazji Vincenta starałem się tutaj państwa nakłonić, żeby tak uruchomić trochę swoje skojarzenia, jakieś takie wizualne. No, myślę, że w Batmanie to będzie jeszcze bardziej wyraźne. Ten film był krytykowany przede wszystkim przez amerykańską krytykę filmową z uwagi na to, że jest tam mniej Batmana komiksowego, mniej jakby tego źródła literackiego, jakim jest komiks wydawany od lat 40., a więcej jest europejskiego kina, przede wszystkim ekspresjonizmu filmowego. Żeby to udowodnić, przyjrzyjmy się teraz trzem kolejnym kadrom. Najpierw pierwszy. No to może ja zgaszę do tego światło, będzie lepiej. No jak państwo widzą, sam Batman przypomina tutaj Fausta, prawda, Murnauskiego. Idźmy dalej. Największą inspiracją w ogóle dla Bartona Był oczywiście Metropolis Fritza Langa. I widać to nie tylko w takich kadrach, ale przede wszystkim w samej konstrukcji Gotham City. Idźmy dalej, to pokażę Państwu właśnie, jak bliska była wizja langowska do tego, co stworzył Burton w swoim filmie. I co ciekawe, Burton sięgnął nie tylko po oryginalny film Langa, ale także po to, jak oryginalnie Gotham City było w pierwszych szkicach batmanowskich rysowane w latach 30. w stylu Art Deco. I to rzeczywiście widać gołym okiem w tym filmie, że tutaj no mamy znacznie więcej tych lat 30., znacznie więcej tego ekspresjonizmu filmowego, aniżeli takiego późniejszego Batmana komiksowego, który bardziej zakorzenił się już w wyobraźni powszechnego widza, czy widzki. Idźmy dalej. Dalej. Co tam się dzieje? Nie. Dobrze, no to jeżeli mamy zawieszkę prezentacyjną, to ja mogę jeszcze doopowiedzieć po prostu kilka rzeczy. Wspomniałem tutaj Państwu, że był to jeden z najlepiej zarabiających filmów 1989 roku. No i Bartonowi oczywiście dano wtedy rękę, wolną rękę do robienia wszystkiego, na co sobie mógł pozwolić. Stąd też projekt, który nosił się od dłuższego czasu. Edward Dożytoręki miał szansę na swoją realizację. I film, który też stał się sporym sukcesem, ogromnym sukcesem kasowym. No i później następuje rzecz dziwna, ponieważ powstaje Powrót Batmana. To jest rok 92. Dla mnie osobiście i myślę, że też dla wielu fanów, nie tylko Bartona, tylko w ogóle postaci Batmana w kinie, film najlepszy, film najciekawszy, najbardziej oryginalny. A jednocześnie film, który został dość chłodno przyjęty przez krytykę i też film, który nie był tak ogromnym sukcesem komercyjnym. Stąd też Bartona odsunięto od Batmanów w ogóle i kolejny film Batman Forever zrealizował Joel Schumacher. To był film z kolei, który był również, można powiedzieć, postmodernistyczny, ale od zupełnie innej strony. To był film bardziej taki w estetyce MTV, teledyskowy. Tam nie było tak właśnie gołym okiem widać już tych nawiązań, które no tak biją po oczach w filmach bartonowskich. Myślę, że z racji tego, że mamy 18 godzinę i pewne spóźnienie, to byłoby już tyle z mojej strony. Tych z Państwa, którzy uczestniczą w Akademii Filmu Polskiego, zapraszam jutro na parę słów o Cudzoziemce Ryszarda Bera oraz Austerii Jerzego Kawalerowicza. No a teraz już zapraszam na cztery pokoje oraz Batmana. Dziękuję pięknie.